Dzień dobry, kłaniam się Państwu nisko. Naszym gościem jest uśmiechający się jak zwykle życzliwie do świata wicepremier Piotr Gliński.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
Uznaję, że ten ironiczny uśmieszek jest oznaką życzliwości.
Oczywiście.
Panie premierze, czy naprawdę wierzycie w to, że Andrzej Duda może jeszcze wygrać w pierwszej turze? Pytam, bo nawet marszałek Karczewski się zakładał w telewizyjnym studiu o to, inni nasi politycy też tak twierdzą.
Oczywiście, że wierzymy, ponieważ wierzymy w to, że Polacy racjonalnie podejmują decyzje i potrafią rozróżnić różnego typu zagrania, manipulacje, socjotechnikę od prostolinijnych i wiarygodnych informacji, a przede wszystkim pamiętają, co było przez ostatnie 4,5 roku.
A wy jesteście prostolinijni i nie manipulujecie.
Tak, no Andrzej Duda po prostu do pewnych spraw się zobowiązał, tak jak i całe nasze ugrupowanie i w zdecydowanej większości wszystkie rzeczy żeśmy zrealizowali albo realizujemy. Mhm.
Ja już pana pytałem i wszystkich innych o te obietnice Andrzeja Dudy. Przypomniał je, zdaje się, wczoraj czy przedwczoraj sztab Rafała Trzaskowskiego o te zerowy VAT na ubranka dziecięce, o pomoc frankowiczą i parę innych rzeczy.
No sekundę, ale w większości te rzeczy zostały zrealizowane akurat tych kilka, o które pan wymienia, innymi metodami. No jeżeli się podnosi sytuację dzieci, czy rodzin z dziećmi w sposób rewolucyjny i jest to wielka zmiana cywilizacyjna, chociażby przez program 500+, czy 300+, no to niweluje, prawda, to jest znacznie więcej niż to, co przyniosłoby zerowy VAT na ubranka, a
panie premierze,
jak państwo
pozwolę
wiecie, manipulacje przy VAT-ach to jest kwestia zgody Komisji Europejskiej. Wiem coś na ten temat, bo próbujemy zrealizować zerowy VAT na książki.
Pozwolę się sobie z panem nie zgodzić, dlatego że wy nie obiecywaliście, wy nie zrobiliście 500+ zamiast zerowego VAT-u na ubrania dla dzieci, tylko obiecywaliście w kampanii i jedno, i drugie.
Znacznie większym zakresie 500+ zrealizowaliśmy, bo poszerzyliśmy o drugie dziecko, czy o pierwsze dziecko, przepraszam, tak. I dodaliśmy 300+. Więc sytuacja dzieci w Polsce jest po prostu rewolucyjnie inna, zdecydowanie inna niż była 5 lat temu.
A nie ma pan takiego poczucia, że kampania Andrzeja Dudy opiera się głównie na mówieniu tego, co już raz mówiliśmy, a nawet parę razy? Przypomnę, że zaczęła się ta kampania od mówienia o 500+ i transferach socjalnych. Wy już 3 kampanie na tym przejechaliście.
Przepraszam bardzo, ale to są rzeczy rewolucyjne i bardzo ważne dla ludzi. Dlatego trzeba o tym mówić, bo trzeba uświadamiać wybór.
Trzeba
uświadamiać istotę wyboru. Ten wybór jest między Polską zmienioną, Polską, która zlikwidowała w dużej mierze, bo oczywiście no, jeszcze są jakieś enklawy, biedę wśród najbiedniejszych. Polską, która realizuje politykę zrównoważonego rozwoju i twardo realizuje wielkie transfery społeczne. Tak, bo żeby zrobić zmianę cywilizacyjną i kulturową, taką pozytywną, żeby unowocześnić społeczeństwo, pójść do przodu, to najpierw trzeba załatwić te podstawowe kwestie.
Czyli krótko mówiąc,
wy idziecie teraz wielkie różnice, także ekonomiczne i materialne w społeczeństwie.
Panie premierze, tak? Wy akurat teraz nie mówicie o załatwianiu spraw materialnych, o obszarach biedy, tylko cała para poszła w wielki spór o LGBT, czyli o gejów, lesbijki, biseksualistów i transseksualistów. I nagle się okazuje, że to jest najważniejsza sprawa w kampanii Prawa i Sprawiedliwości, w kampanii Andrzeja Dudy. Cała Polska będzie o tym rozmawiała, a później pan i inni mówicie, ale zaraz, przecież to marginalna sprawa, dotyczy paru procent.
I my mówimy o różnych rzeczach. Mówimy o zmianie społecznej, o wielkich szansach rozwojowych, jeżeli chodzi o impuls gospodarczy, o uszczelnieniu budżetu, o tym, że państwo w tej chwili działa, a 5 lat temu nie działało. Ale także mówimy o kwestiach światopoglądowych, bo wielu rodziców niepokoi się na przykład o różnego typu ideologie, które docierają gdzieś do ich dzieci.
A ja mam poczucie, że to
poprzez różne programy, które ktoś próbuje forsować.
No. Słucham? Ja mam wrażenie, że to nie rodzice są.
Ja też jestem rodzicem.
Ja też.
No właśnie, no to właśnie bardzo wielu rodziców w Polsce i bardzo wiele osób niepokoi się.
Czyli pan jako przedstawiciel rodziców się niepokoi.
Agresywną ideologię, która, no co tu dużo mówić, no jest przecież preferowana, popularyzowana przez niektóre środowiska. No przez bardzo wiele organizacji się tym zajmują.
Ale zaraz, to jest główny temat w kampanii prezydenckiej?
To jest jeden z tematów kampanii.
A co w tej sprawie może zrobić, albo czego może nie zrobić prezydent?
No prezydent jest pierwszą osobą w państwie, może bardzo wiele zrobić. No, jak patrzę na innych kandydatów, co opowiadają, co oni zrobią jako prezydenci, to jest to dość humorystyczne faktycznie. Prezydent może tak, no może przecież preferować pewne wybory, może je popularyzować, mobilizować ludzi do pewnego typu myślenia.
Czyli tak konkretnie, no, proszę Państwa, prezydent może popularyzować i mobilizować.
Ale oczywiście, że może.
To są konkrety, pana zdaniem.
Ma także inicjatywę ustawodawczą, panie redaktorze.
A to proszę mnie oświecić, panie profesorze, nie tylko ma także premierem,
możliwość blokowania pewnych rzeczy w polityce, jak pan wie, jest odpowiedzialny za sprawy międzynarodowe i sprawy obronności i bezpieczeństwa.
Możemy sobie teraz przeczytać konstytucję i będziemy wiedzieli, czym się zajmuje prezydent, ale ja jednak będę się upierał, że chciałbym od pana usłyszeć odpowiedź na bardzo proste pytanie. Co w sprawie gejów, lesbijek oraz pozostałych literek w tym skrócie może zrobić prezydent?
Ja nie wiem, czy coś trzeba w ogóle w tej sprawie robić.
To
poza tym, że mamy prawo,
waszej kampanii.
Mamy prawo na ten temat debatować, jak w każdym wolnym społeczeństwie. Prawda? Więc prezydent może także w tej debacie zabierać głos, a głos pierwszego obywatela w kraju no jest dość istotny.
Wrócimy do tematów politycznych. Najpierw jednak spytam o coś, co jest ważne dla bez wątpienia bardzo wielu z naszych słuchaczy. Czy komórki, tablety, komputery będą droższe po wprowadzeniu ustawy reprograficznej? Rząd planuje w ustawie o statusie, zdaje się, artysty zawodowego wprowadzenie takiej opłaty. Ona ma spowodować, że artyści będą dostawać więcej pieniędzy.
Od 2,5 roku przygotowujemy ustawę wraz z środowiskami artystycznymi w Polsce, wszystkimi. Wielką ustawę taką systemową o statusie artysty zawodowego. Tak. Przede wszystkim chodzi o to, żeby w Polsce artyści, ludzie kultury, nie ci celebryci, prawda, no bo pan redaktor wie, no osób, to już jest, prawda, elita życia społecznego, żeby przeciętny polski artysta, który ma kłopoty z przeżyciem, a później na ogół ma bardzo niską albo w ogóle nie ma emerytury, mógł funkcjonować w sposób cywilizowany.
Ty o tyle,
żadne 6%. Co pan w ogóle opowiada?
Spokojnie, dementuję. Opowiada.
A to proszę do ZAX-u te pytania, nie do mnie.
Bardzo proszę, do pana pytanie. Ile będzie potrzebne stworzenie
funduszu ubezpieczeń dla artystów w Polsce? Nie wiem, ile będzie, na pewno będzie mniejsza.
Mówi, 6,
około 50% mniejsza będzie na pewno.
Czyli 3%,
jeżeli będzie w ogóle. Jeżeli w ogóle będzie, bo przecież w tej chwili ustawa jest dopiero przygotowywana, nic nie jest przesądzone.
rmf24.pl, interia.pl, tam dalszy ciąg naszej rozmowy. Słuchaczom radia serdecznie dziękujemy.
Dziękujemy za zaproszenie.
Panie premierze, ale ta ustawa reprograficzna ma, rozumiem, niejako, no tak, ma pomóc artystom, tylko...
To nie jest żadna ustawa reprograficzna.
Ja wiem, no, opłata reprograficzna, przepraszam, ustawa o statusie artysty zawodowego. Tylko to są dwie rzeczy, które mnie zastanawiają. Przecież ogromna większość muzyki czy filmów ściąganych w tej chwili z internetu, to są rzeczy ściągane z płatnych platform, takich jak Spotify, jak iTunes, jak Netflix, jak wiele innych. Pan ma w domu coś z tego?
Jak pan wie, myśmy wprowadzili także opłatę z VOD na przykład.
Ma pan, prawda, coś z tego?
Ja w ogóle się, no nie mam czasu na to, korzystać.
No. Ma pan, nie wiem, iTunesa, Spotify'a,
Netflixa. Musiałbym się spytać córki ewentualnie, czy żony, bo one czasami korzystają. Ja nie mam na to czasu.
Panie premierze, czy to nie będzie tak, że będziemy dwa razy płacić za to samo?
Nic nie będziemy dwa razy płacić. Pan mówi, wszędzie w Europie takie opłaty są już od dawna wprowadzone. Z jednej strony te opłaty powinny iść oczywiście na prawa autorskie, bo artyści mają prawo do rekompensaty za swoją pracę, a z drugiej strony na fundusz ubezpieczeń, tak żeby w sposób solidarnościowy zaopiekować się biedniejszymi artystami. I to jest normalne. Natomiast
panie premierze,
absolutnie
dobrze, tylko, że...
ceny... Chciałem spodziewam, nie, bo to jest bardzo ważne, chcę powiedzieć, że absolutnie nie spodziewam się, żeby ceny urządzeń wzrosły. Chociażby dlatego, a mógłby pan posłuchać, bo chce mi pan już przerwać.
A bo mam
dlatego,
w tej
że
sprawie.
W Polsce ceny tych urządzeń są o kilkanaście procent droższe niż na przykład w Niemczech. A w związku z tym jest bardzo duża jeszcze możliwość do tego, żeby producenci i dystrybutorzy trzymali ceny na odpowiednim poziomie.
Właśnie, konkurencja z Chin i Niemiec nie śpi i będą teraz ludzie kupowali sobie w internecie, tak jak i tak kupują bardzo często, kupowali sprzęt elektroniczny stamtąd.
No i nie będą,
stąd.
Bo takie jest życie, natomiast
no i mówi pan to na spokojnie, że polskie sieci handlowe będą bankrutować, a chińskie i niemieckie
nie. Co pan znowu opowiada, nikt nie będzie bankrutował. Zmiana kilkuprocentowa nie wprowadzi żadnych podwyżek cen.
3%...
Nie wiem, czy pan lobuje za kimś, panie redaktorze.
Tak, ja lobuję.
No, właśnie, za kim?
Ja już panu powiem za kim. Ja
za tym, żeby artyści nie otrzymywali praw autorskich.
Pan zadaje pytanie, chce pan odpowiedzieć, czy pan nie chce? Jak prawdziwy polityk, nie interesuje pana to, co mają ludzie do powiedzenia. No to skorzystam z tej sytuacji, że pan ma usta zajęte. Otóż ja lubuję za tym, żebyśmy my, a raczej nasi słuchacze, bo ja sobie pewnie jakoś poradzę, żeby nasi słuchacze nie płacili więcej, nie płacili
I
więcej
jeszcze raz
niż
panu
w Niemczech.
Mówię, to ja już panu odpowiedziałem na to. Nie będą płacili więcej.
Dobrze. Czyli ta 3%,
to jest absolutnie...
3% tę 3% opłatę
wezmą na siebie.
Oczywiście
powinno to się mieścić w marży, która jest wielokrotnie większa w Polsce. Słuchacze drodzy, jesteśmy niestety no, przez kogoś nabijani w butelkę, ponieważ płacimy w Polsce za ten sprzęt kilkanaście razy drożej niż na przykład w Niemczech. Proszę mi odpowiedzieć dlaczego.
To jest bardzo dobre pytanie i pan twierdzi oczywiście, że to z chytrości tych firm.
Z chytrości, no z jakiegoś powodu. Zostawmy, tak jest w Polsce.
Zostawmy...
Pytanie jest poważne i pytanie jest znacznie
ja...
ważniejsze niż to,
I pan
czy my
mówi,
wprowadzimy...
Ja lobbystą,
czy my zmienimy... Przepraszam, jeżeli pana obraziłem, to był żart, panie redaktorze.
Pan
żartuje wobec mnie, ja żartuję wobec pana. Takie są reguły tutaj gry i tej rozmowy.
Czy ja wyglądam
na obrażonego? Mam nadzieję, że nie.
Jest pan postacią znaną z poczucia humoru. Więc może mi pan odpowie tym razem
serio. Rozumiem, że nie mówi pan tego z przekąsem i sarkazmem. No właśnie.
W życiu. Ja akurat znam pańskie poczucie humoru. Obawiam się, że jestem w gronie jakichś 3 do 5 osób w Polsce, którzy wierzą, że pan
nie posiada. Ale dzięki panu, pana wpływom medialnym, publiczność w Polsce może się dowiedzieć, że ja też posiadam.
Wróćmy na chwilę
humoru.
Do polityki.
Dziękuję.
Wróćmy bardzo. Na chwilę do polityki. Czy wy prowadzicie już tylko bój z Rafałem Trzaskowskim? Wy, Prawo i Sprawiedliwość, wy, obóz Andrzeja Dudy?
Ja nie wiem, dlaczego pan tak uważa. Znaczy, jest
Pytam.
Faktem, że ten kandydat akurat w ostatnim czasie daje dużo do popisu, jeżeli chodzi o komentowanie jego wystąpień, bo jeżeli ktoś aspiruje do najwyższego stanowiska w państwie, a jednocześnie jest tak szalenie nieautentyczny. W zasadzie nie wiadomo, kim jest, bo przedstawia się z bardzo różnych stron w bardzo dziwny sposób, sprzeczny z jego dotychczasowym działaniem, doświadczeniem, odbiorem. Więc faktycznie warto zadawać pytanie, z kim mamy do czynienia.
No
ten kandydat, który nie wie, czy był posłem i kiedy był posłem, nie wie w sprawach absolutnie decydujących dla milionów ludzi w Polsce, nie wie, czy głosował i w którą
wy
stronę.
Wy się zachowujecie dość... dokładnie jak kiedyś Platforma. Kiedyś pytałem Platformę o cokolwiek, oni mówili Kaczyński. Teraz pana pytam o innych kandydatów,
no niech
pan mówi Trzaskowski.
Niech pan nie żartuje, no, ale to pan się spytał, a nie ja.
Spytałem o to, czy prowadzicie bój tylko z nim. Dlaczego nie polemizujecie? Pan pozwoli, że...
No dobrze, proszę bardzo.
Jeśli mogę, no.
Proszę bardzo.
Nie polemizujecie, zostawiacie zupełnie na placu boju pozostałych kandydatów. Szymona Hołownię, Krzysztofa Bosaka, Władysława Kosiniaka-Kamysza, Roberta Biedronia i pozostałych.
No ale przecież to jest naturalne. Z tamtymi panami polemizowaliśmy przez parę tygodni. No mamy bardzo dziwną kampanię. Mamy kampanię, w której wykorzystano bardzo tragiczną, trudną sytuację związaną z epidemią w sposób taki bezwzględny.
Jak to wykorzystał?
Jak to kto? No, opozycja polska wykorzystała. Uniemożliwiła przeprowadzenie wyborów
w
konstytucyjnym terminie.
Ale wy umożliwiliście im zmianę kandydata.
Nie, myśmy walczyli z pandemią, panie redaktorze. Podejmowaliśmy bardzo trudne decyzje, o których nikt nie wiedział, w którą stronę rzeczywistość się przekształci. No, nikt nie wiedział, wiedział, co będzie z epidemią na początku marca. W związku z tym była ta próba przeprowadzenia korespondencyjnych wyborów, bo wydawały się one najbardziej bezpieczne. No, co tu dużo mówić, no, opozycja bezwzględnie, w sposób no, bardzo niski wykorzystała tą sytuację, że wszyscy mieliśmy ważniejsze rzeczy nawet niż wybory, bo musieliśmy najpierw walczyć o życie ludzi.
Opozycji pomógł,
o gospodarkę, tak, żeby się nie załamała, a w trzecim rzędzie o kwestie wyborów, które są jednak dla demokracji podstawowe.
Politycy no, Solidarnej Polski, tacy jak Patryk Jaki,
zniszczono polską demokrację że to
przez wicepremiera Gowina Platforma mogła złapać drugi oddech i wprowadzić Rafała Trzaskowskiego do gry.
Powtarzam jeszcze raz, to opozycja polska, która namawiała samorządy, które są opozycyjne, która ma przewagę w Senacie, wykorzystała na zimno tą sytuację.
To co pan odpowie...
Niszcząc polską demokrację.
Naturalnie.
Zresztą.
To co pan odpowie Patrykowi Jakiemu, który twierdzi, że to przez Gowina...
Akurat dawno nie rozmawiałem z panem Jakim.
To ma pan szansę odpowiedzieć mu publicznie.
Nie no, przez media nie będę dyskutował.
A co pan odpowie w takim razie tym, którzy podnoszą taki argument?
Jaki?
Gdyby pan mnie słuchał...
Mówi pan, że Gowin, tak?
Trzy razy.
Oczywiście, że ta różnica zdań z panem premierem Gowinem nie była korzystna, ale to nie były decydujące argumenty, czy to nie była decydująca przyczyna o przesunięciu wyborów. Decydujący był bojkot i więcej niż bojkot, bo taka no, straszliwie obłudna propaganda opozycji. Przypomnijmy sobie, śmiertelne koperty, które nagle z dnia na dzień przestały być śmiertelne, tylko wręcz przeciwnie. No, szczyt obłudy i kłamstwa. No ale no, trudno, no, to jest niestety wilcze prawo opozycji w demokracji, które niestety prowadzi do nadwyrężania tej demokracji.
Też pan kiedyś będzie w opozycji, to się pan przekona,
byłem,
jak to jest.
Byłem wielokrotnie.
Panie premierze, wtedy pan nie był posłem. Panie premierze, pan wspomniał w tym studiu, że każda władza, w tym również wasza, wykorzystuje media publiczne do swojej propagandy. Jak się panu podobał materiał w Wiadomościach o tym, że Rafał Trzaskowski zabierze Polakom 200 miliardów i oddaje Żydom?
Nie znam takiego materiału, nie mam pojęcia.
Proszę nie być takim wstrząśniętym. Żyło tym naprawdę.
Nie znam tego materiału, jeszcze raz panu mówię szczerze. Nie mam pojęcia, o czym pan mówi.
Nie ogląda pan Wiadomości?
Czasami oglądam, natomiast nie mam pojęcia, o czym pan mówi. Natomiast cieszę się, że w Polsce jest wreszcie pluralistyczny świat mediów, którego nie było w 15
roku. Właśnie tego rodzaju materiału
Przed
panu najbardziej brakowało,
roku,
prawda?
Wszystkie główne media w Polsce, wszystkie trzy telewizje mówiły mniej więcej jednym głosem. Pamiętam, bo byłem przeczołgiwany w tych mediach i byłem tam traktowany jako coś, co jest jakimś przypadkiem, który nie powinien istnieć w życiu publicznym.
Ja widziałem tę rozmowę, na którą się pan powołuje. Myślę, że tutaj...
Jaką rozmowę? O czym?
Myślę, że wtedy, kiedy był pan tak czołgany w tamtych mediach...
A ja byłem na wielu rozmowach, więc nie wiem, o której pan mówi.
Ale ja chciałem... Ja chciałem pana spytać o jedną rzecz. Zupełnie poważnie. Bo przejawem tego pluralizmu, którego panu brakowało, są właśnie takie insynuacyjne materiały, jak te w Wiadomościach. Wie pan, pan
nie
ode
mam
mnie,
pojęcia, sekundę, jaki pan ode materiale mnie, mówi. No.
Pan ode mnie nie usłyszy dobrego słowa o propagandzie sprzed 2015 roku. Pan ode mnie nie usłyszy dobrego słowa o tym, co można zobaczyć w telewizji o 19 w TVN-ie, ale nie usłyszy pan też ode mnie. I o to pana pytam. Niczego dobrego o telewizji publicznej, na którą my się zrzucamy z podatków.
Nie wymagam od pana, żebym coś usłyszał na ten temat. Jeszcze raz panu mówię, wolę sytuację, kiedy jest zróżnicowany świat mediów, a w tej chwili w Polsce jest zróżnicowany świat mediów. On nie jest zrównoważony. Druga strona ma zdecydowaną przewagę w mediach wciąż w Polsce, ale jest znacznie lepsza sytuacja niż była do końca roku 15.
Ja pana pytam jednak...
Kiedy polska demokracja nie miała w pełni zrównoważonego
rynku. Czyli teraz jest zrównoważony,
mediów.
Dlatego możemy się zgadzać
na
to.
Jest lepsza
rzeczy.
Sytuacja z punktu widzenia funkcjonowania demokracji. Oczywiście.
Niech się pan nie gniewa, ale ja pamiętam dużo bardziej błahą sprawę, w której Wiadomości robiły jazdę i nagonkę na organizacje pozarządowe i pańską żonę między innymi wplątywano w takie ich słynne łańcuchy powiązań i robiono z niej Bóg wie kogo. Wtedy był pan dotknięty. Ale tylko dlatego był pan dotknięty, że dotyczyło to pańskiej żony? Teraz, kiedy ktoś naprawdę robi takie rzeczy, że, no, że ręce nie mają gdzie opadać, pan mówi, nie wiem, nie oglądam, zarobiony jestem.
To, co pan powiedział, jest nieprawdziwe.
Co jest nieprawdziwe? Proszę.
To, że ja byłem dotknięty w związku z tym, że moją żonę atakowano. A nie pamięta, jaka była, nie pamięta pan, jaka była sekwencja zdarzeń?
Pamiętam.
No to jaka
nie
była
sekwencja? Nie był pan dotknięty?
Nie, najpierw byłem dotknięty i zareagowałem, a później zaatakowano moją żonę. Więc jest to pewna różnica, panie redaktorze, i proponowałbym, żeby pan o tym pamiętał.
Nie, ja proponuję, żeby pan...
Ale widzi pan tą różnicę?
Widzę, chociaż było inaczej. Już...
Znaczy, co było inaczej?
Panie premierze.
Fakty były takie, nie, że no, zaatakowano... Zaraz, będzie pan mi przerywał, czy nie?
Proszę. Proszę, niech pan przedstawi
fakty
swoją wersję.
Fakty były takie, nie wersje, tylko fakty. Bo to jest dość istotne. Pan mi zarzucił rzecz niegodną, że ja dopiero wtedy zaatakowałem telewizję, jak zaatakowano moją żonę. A fakty były inne i niestety pan... No właśnie tak
proszę.
Się pan daje zmanipulować narracją.
Nie, proszę opowiedzieć,
sytuacja była taka,
fakty.
Że zaatakowano NGO-sy, organizacje pozarządowe faktycznie w telewizji publicznej i ja się publicznie temu przeciwstawiłem. A następnie zaatakowano, no, można powiedzieć, jako rewanż za to, żeby mnie uderzyć moją żonę. I taka była różnica,
I
panie
kto
redaktorze.
To zrobił?
Nieistotne kto, istotne
nie, to
jest
istotne.
To. Dla mnie w tej chwili jest przekazem dnia, że pan Mazurek się dał nabrać nie. na narrację no, największych manipulatorów już właśnie medialnych, którzy potrafili, którzy przypisują mi fakt, że ja wystąpiłem w obronie jakiejś wartości publicznej w związku z tym, że ktoś osobiście mnie zaatakował.
Uwagę,
a sytuacja była odwrotna. Ja wystąpiłem najpierw w obronie tych wartości, a później mnie zaatakowano
panie premierze,
osobiście.
Panie premierze, teraz pan pozwoli.
To jest dość istotne,
pan
panie redaktorze.
Będę mógł coś odpowiedzieć na to, co pan powiedział? Panie premierze, otóż ja pamiętam to doskonale. Już wtedy, bo ponieważ wiadomości nie przez dzień i nie przez dwa prowadziły swoją nagonkę na organizacje pozarządowe i już wtedy pojawiały się materiały, w których była również fundacja, w której pracuje pańska żona. Wtedy rzeczywiście jeszcze bez nazwiska. Pan się zaangażował, moim zdaniem, w całkowicie słusznej sprawie wtedy. Zwracając im uwagę, że to, co robią, jest niegodne i że szczują na ludzi, którzy robią coś dobrego, a przy okazji niektórzy z nich mają inne poglądy, to inna rzecz. I wtedy pan był na takie rzeczy bardzo wrażliwy. Teraz, gdy oni robią takie materiały naprawdę skandaliczne, wie pan, bo to już nie jest kwestia propagandy partyjnej. To jest mówienie, że Trzaskowski zabierze Polakom 200 miliardów, odda Żydom. No na Boga świętego. No co można głupszego i gorszego powiedzieć?
Nie znam tego materiału, po raz który panu,
pan spyta
po
Jacka
raz któryś panu szczerze mówię, że nie znam tego materiału, więc trudno mi się do tego ustosunkować. Natomiast bardzo mnie martwi, że pan powtarza dalej nieprawdę dotyczącą tamtej
pańska,
sytuacji sprzed wielu lat.
No dobrze, to powiem inaczej. Żeby zostawić pańską żonę w spokoju. Pan był przez wiele lat związany z NGO-sami i wtedy pan reagował, a teraz pan nie reaguje.
Tak, ale reagowałem wobec NGO-sów, które politycznie są przeciwko mnie, więc uważałem, że mam tym bardziej no, pewien mandat, żeby zabrać głos w obronie tych
NGO-sów.
A teraz
pan nie ma mandatu?
Nie znam tej sytuacji, więc dlatego nie znam. Czwarty raz panu mówię, że nie znam. No nie wiem, o co pan wymaga pan ode mnie jakiejś reakcji.
Nie, wie pan, bo to nie jest tylko
wobec
jeden,
czegoś,
ale proszę pana, to nie jest jeden
materiał.
Oglądał pan w ogóle wiadomości w ciągu ostatnich dwóch
czasami
tygodni?
Czasami oglądam wiadomości, tak.
No i co?
I wolę oglądać te wiadomości niż TVN. I taka jest rzeczywistość, panie redaktorze, w Polsce.
Nie, taka jest rzeczywistość. Przez 20 lat,
przez 20 lat pewne
głowie.
Media prywatne
pan woli to, niż to, no.
uprawiają bardzo twardą, bezwzględną propagandę.
Dlatego my jesteśmy
nie
usprawiedliwieni.
Nie żadnych reguł dziennikarskich. Ja nie twierdzę, że jesteśmy usprawiedliwieni. Ja tylko twierdzę, że jest wreszcie zróżnicowany w Polsce, spluralizowany świat
dobrze.
Medialny.
To zostawmy telewizję publiczną.
Możemy to oceniać negatywnie, że tam są i w jednym i w drugim miejscu są stosowane no, metody nie najładniejsze, ale są wszędzie.
To pan powiedział, nie ja, że każda władza, również wasza, używa
wszędzie.
Mediów publicznych do propagandy partyjnej.
Tak, no, ale to jest prawda też oczywista i wszyscy o tym wiedzą. Cóż w tym jest nowego?
To tylko ostatnie
natomiast to, co jest nowego, to to, że w tej chwili mamy zrównoważony i spluralizowany świat medialny, a poprzednio mieliśmy chyba monopol jednej opcji.
Czy ceną, jaką musimy zapłacić za ten, jak pan powiedział, zrównoważony i spluralizowany świat, są takie głupie zupełnie rzeczy, bo to jest po prostu najgłupsze na świecie, jak to, że w polskim radiu jednej piosenki nie można puszczać, bo się komuś źle skojarzyła.
Ja na ten temat publicznie się już wypowiadałem. Mm-hmm. Wie pan, jakie jest moje zdanie.
Tak, pamiętam, no, ale pani prezes Polskiego Radia nadal pozostaje na stanowisku.
No ale to nie ja decyduję o losach pani premier.
A gdyby pan decydował,
prezes,
to co?
Nie wiem, trudno mi powiedzieć, musiałbym, wie pan, no nie można w ten sposób stawiać jakiejś sztucznej konstrukcji i się pytać, a gdyby pan wlazł tam na górę, to co by pan zrobił?
Nie, no? Przepraszam bardzo, ja nie rozmawiam z wiceministrem górnictwa, rozmawiam z profesorem Piotrem Glińskim, z człowiekiem, który miał być premierem, z człowiekiem, który jest wicepremierem i jest profesorem socjologii. Na Boga Świętego. Rozmawiam z warszawskim intelektualistą, którym pan przez lata był i mam nadzieję,
i
jeszcze
raz
jest.
Mówię, panie redaktorze, że jest w tej chwili sytuacja w mediach znacznie lepsza niż była kiedyś. Dobrze. Bo jest świat spluralizowany. Możemy go krytykować, nie podoba nam się, jednej stronie się nie podoba to, drugiej stronie to. I to jest lepiej niż jak był świat zamknięty i monopol jednej opcji.
Dobra, to zostawmy. Ja mam do pana jeszcze pytanie jako ministra kultury, bo pan ciągle jest. Pan zwrócił się do premiera o zgodę na imprezy masowe. To znaczy te powyżej 150 osób. Kiedy takie imprezy masowe mogłyby się odbywać?
Zobaczymy. O tym zadecyduje najprawdopodobniej minister zdrowia i główny inspektorat sanitarny. My wciąż mamy jeszcze pandemię w Polsce. No i nie możemy w pełni pójść na rozluźnienie wszystkich reguł sanitarnych. No, moim zdaniem powinniśmy w tym kierunku iść, bo faktycznie z jednej strony sytuacja epidemiczna się w Polsce polepsza. Te ogniska są skoncentrowane tylko w pewnych miejscach. I tam można by wtedy jeszcze tego nie dopuszczać. A z drugiej strony także myślę, że Polacy no, na tyle są złaknieni tej pewnej nowej normalności czy normalności, że wyraźnie no, prą do tego, żeby rozluźnić te. My, tak, w związku z tym ja się zwróciłem o to, żeby można było jak najszybciej wprowadzić.
Ale pan podawał już daty, pan proponował, żeby jeszcze w lipcu można było.
Nie, ja dat konkretnych nie podawałem. Mhm.
A kiedy pan myśli, że mogłoby to być możliwe?
Mam nadzieję, że właśnie w lipcu będzie to możliwe, nie wiem.
No. Wtedy mogłoby się zacząć odbywać imprezy masowe, oczywiście przy jakichś środkach ostrożności. Chociaż
tak.
Nie bardzo.
Zresztą w oparciu o te regulacje, wiem, które są w tej chwili, można organizować takie imprezy.
Do 150 osób.
No dobrze, no w pewnych miejscach do 150, ale na przykład amfiteatr jest traktowany jako infrastruktura, która jest zamknięta i tam można 50% już robić. Mhm. Podobnie stadiony. Ja bym chciał, żeby to było tak samo z koncertami jak na stadionach, prawda? Jeżeli mamy wprowadzić te 25% stadionów według sektorów, no to już sporo ludzi tam może wejść na taki stadion. To samo powinno być z koncertami i mam nadzieję, że tak będzie.
Dobrze, czyli będzie w lipcu jak Bóg da, bo na razie rozumiem, nikt tego nie może przewidzieć. I akurat o to nie mam do pana pretensji, że rząd nie poinformował nas, kiedy nastąpi.
A o co pan ma do mnie pretensje?
Panie premierze, pan wie, że o nic. Ja, proszę pana.
No właśnie, ja za wszystko mam odpowiadać.
Serce na dłoni.
I vice versa.
Teraz serce jest z tej strony. Serce na dłoni. No dobrze, co z tym kinem?
Z którym kinem?
Umawia się pan ze mną, umawia się pan ze mną do kina.
No i to dawno kiedyś było, tak?
Czy obiecanki, co sam kiego głupiemu
no oczywiście, kina studyjne są otwarte.
Kiedy idziemy do kina?
Jak tylko będę miał czas, a nie wiem, kiedy będę miał czas. Naprawdę, no,
jak tylko wrócę z Radomia, no, a się nie wybieram.
Przepraszam, z Olsztyna, wczoraj wróciłem przed północą. No.
Czyli po prostu rozumiem, że mam czekaj tatka latka, kobyły wilcy zjedzą, tak? Tak jest, proszę państwa, z obietnicami Piotra Glińskiego, który był państwa i moim gościem. Chciałby się pan pożegnać ładnie ze słuchaczami?
Właśnie chciałem to zrobić, ale to pan mi przerwał.
Proszę, uwaga, proszę państwa, teraz ceremonia pożegnania.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
To koniec ceremonii, ja też państwu dziękuję, do widzenia.